a przyszedł taki moment, że sobie zdałam sprawę, że tak naprawdę nie ma znaczenia, że ja śpiewam, bo to kocham, że mogę tak naprawdę w tej muzyce, w śpiewie zrobić wszystko, co tylko chcę. Zaśpiewać jak tylko chcę. Mam dowolność, mam wolność. Jestem po prostu panem tego głosu. W końcu sama wzięła tą karteczkę, wypisała i weszłam na scenę i zaśpiewała mi tam ludzie po prostu jak to Amerykanie. Jakiś facet ściągnął koszulę, zaczął nią kręcić, rzucił na scenę. I w ogóle no czyste szaleństwo. Potem podchodzili do mnie, gratulowali. I podeszła też między innymi taka dziewczyna Emily, która okazało się, że jest tancerką w zespole Robin Antin. A Robin Antin to jest założycielka zespołu Pussycat Dolls. To jest dla mnie niezwykle, niezwykle istotne. Po prostu potrzebuję tego, no jak można powiedzieć, jak tlenu. Koncertowania, muzykowania, tworzenia potrzebuję jak powietrza.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś? Dziś o rozśpiewanym życiu, pełnym, no właśnie, dźwięków, własnych kompozycji i wykonywanych utworów, czyli piosenkarka, kompozytorka, autorka, ale też bardzo ważne, aktywistka społeczna, czyli Kasia Moś.
Witam dzień wszystkich, dobry. Cześć, dzień dobry, witam.
Od kiedy śpiewasz?
Śpiewam, myślę, że gdzieś około 12 roku życia, w sensie, że tak czułam, że bardzo chciałabym zacząć lekcję śpiewu, ale tak naprawdę śpiewałam, myślę, że od zawsze, ponieważ moja rodzina prowadziła przez lata i organizowała takie obozy harcerskie, na które jeździliśmy z moim bratem od chyba, nie wiem, drugiego roku życia. Mama nas zabierała na tak zwany hotelik i jeszcze z moim świętej pamięci dziadkiem i tak dalej. I to właśnie moja ciocia też świętej pamięci organizowała. Teraz przejęły to jej córki i te obozy odbywały się w różnych miejscach w Polsce. Pamiętam Rowy, a teraz od lat jest ten obóz w Pobierowie, bo on do dzisiejszego dnia się odbywa, więc tam zawsze ogniska, jakieś występy, przedstawienia. Ja to naprawdę bardzo lubiłam. I pamiętam, że śpiewałam tak sobie i czułam, że śpiewanie, że to tak mi się podoba i że to jest taki w ogóle fajny, ciekawy świat. Myślę, że od 12 roku życia. Wcześniej grałam na instrumencie, ponieważ ja podążałam gdzieś zawsze ścieżkami mojego brata i też pewnie taty i w ogóle rodzinnymi tutaj drogami, bo i moja mama jest byłą altowiolistką, mój tata byłym skrzypkiem, prymariuszem Kwartetu Śląskiego przez 25 lat, potem założył swoją orkiestrę, a mój brat, no to też pewnie z racji rodziny, kiedy tylko wybiło mu 7 lat, poszedł do szkoły muzycznej i ja też chciałam tą ścieżką podążać, Mateusz na skrzypcach, potem ja na skrzypcach, ja grałam przez 3 lata dramatycznie, strasznie, w ogóle niedobrany instrument do osoby. Biedny mój nauczyciel, profesor Wicherek, właśnie nie wiem, czy potem biedny nie skończył marnie szybko swojego żywota i nie wiem, czy nie byłam też przyczynkiem tego. I potem przeniosłam się na wiolonczelę, ale pamiętam, że jakby nigdy nie czułam, nie lubiłam ćwiczyć. To nie było dla mnie jakiś rodzaj takiego mojego powołania. Nie wiem, jak można podejść do tego w tak młodym wieku, ale jednak śpiew gdzieś od początku był ze mnie i to było gdzieś, moim zdaniem, prawdziwe moje powołanie i pasja. Mhm. I pamiętam kiedy miałam 14 lat, to tata mój przyszedł do pokoju i mówi: Kasiu, jeżeli ty naprawdę chciałabyś śpiewać, no to musimy może pomyśleć o jakimś nauczycielu śpiewu. I tak też się stało. Tato popytał swoich kolegów i koleżanki w branży naszej muzycznej i okazało się, że jest pewna osoba, pani Elżbieta Chlebek, która skończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, ale przez lata do dnia dzisiejszego śpiewa w takim zespole Camerata Silesia w chórze. I ja trafiłam do pani Eli Chlebek na pierwsze zajęcia do Goczałkowic Zdroju i totalnie przepadłam. Nie dość, że przepadłam w tym świecie właśnie śpiewania, uczenia się, przygotowywania piosenek, to jeszcze przepadłam w tym świecie rodzinnym pani Eli, bo to takie właśnie miejsce, gdzie w szkole, wiadomo, było dużo problemów, jakoś też nie wszyscy nauczyciele gdzieś do naszej rodziny pałali wielką miłością. Nie wiem, czy to ze względu na to, że tata i mama chodzili też do tej szkoły, wiadomo, jak to potem bywa i część z tych nauczycieli później uczyła nas i często może są jakieś tutaj takie animozje, nie wiem nawet jak to nazwać, więc jakoś ta szkoła zawsze była dla mnie źródłem, z jednej strony wiadomo radości, ale też źródłem wielu takich, myślę, sytuacji, gdzie czułam się najlepiej sama ze sobą, jakichś takich sytuacji, z których wynikały pewnie i wynikają do dnia dzisiejszego jakieś moje kompleksy i tak dalej, a kiedy wchodziło się, przekraczało się próg domu pani Eli, to po prostu wszystko odpływało, po prostu wszystko jakby znikało, świat stawał się piękny, pozytywny, kolorowy, radosny i taki... No bo są miejsca, pewnie też tak masz, że czasem wchodzisz gdzieś i czujesz, że ta energia nie do końca jest okej. Okay. Tak często też, nie wiem, ludzie wybierają mieszkania, domy, że o nie, tutaj nie czuję się najlepiej. A tam, jak się wchodziło i zresztą teraz już długo nie byłam u pani Eli tam w domu, ale byłam parę lat temu i dalej jest to samo wrażenie, że wchodzisz po prostu i to ciepło cię otula, to ciepło tej rodziny, tych sióstr i świętej pamięci taty, pani Eli Chlebek, który zawsze jak przyjeżdżałam jako dziecko, to tam do mnie żartował i ze mną rozmawiał. I to naprawdę były nie to, że godzina, 45 minut i koniec, tylko najpierw siedziałyśmy, rozmawiałyśmy, piłyśmy herbatkę, dostawałam zupę, potem śpiewałyśmy. No i pamiętam też taki moment, kiedy ja się otworzyłam. Pamiętam, że to były utwory Alicia Keys, i pamiętam dokładnie ten moment, tą lekcję, kiedy po prostu głowa odpuściła, że jakby straciłam jakby taką kontrolę i taką chęć kontrolowania, jak to teraz zrobić, jak to tutaj wycisnąć ten dźwięk, jak to zrobić, tylko nagle po prostu tutaj wszystko się poluzowało, otworzyło, głowa puściła i pamiętam ten taki właśnie moment, można powiedzieć, przełomowy.
I co on zmienił?
Zmienił to, że jakby uwierzyłam, że mogę pewne dźwięki zaśpiewać, uwierzyłam w to, że pamiętam właśnie pani Eli reakcję, tak, to jest to i ona była taka zadowolona, no bo to wiadomo, że trzeba popracować trochę nad głosem. Oczywiście są osoby, które gdzieś mają tak naturalny ten dar, że wszystko jest pootwierane od początku. Są tacy ludzie. Ja musiałam nad swoim głosem pracować, zresztą dalej tak robię. Myślę, że pewnie gdzieś może jakiś tam delikatny talent miałam, ale jednak to jest duża rola i sprawa pracy nad głosem. Ale tak jak mówię, w śpiewaniu, w ogóle w muzykowaniu jest jednak bardzo ważna tutaj głowa, nasza psychika jest bardzo ważna. Może to też było gdzieś tam ze szkoły, że takie jakieś ocenianie i tak dalej, że człowiek się pewnych rzeczy krępuje, że a tego tak nie zaśpiewam, no bo nie, bo co pani Ela sobie pomyśli, albo że usłyszą na dole mnie jej rodzice i na przykład powiedzą, Boże, ona tak wyje, więc jakby, a przyszedł taki moment, że sobie zdałam sprawę, że tak naprawdę nie ma znaczenia, że ja śpiewam, bo to kocham, że mogę tak naprawdę w tej muzyce, w śpiewie zrobić wszystko, co tylko chcę, zaśpiewać jak tylko chcę. Mam dowolność, mam wolność. Jestem po prostu panem tego głosu.
Zdarza ci się, że wyjesz?
No pewnie. No jasne, nieraz na koncercie po prostu jak odsłuchuję, to mówię, Bożeż ty mój, jeszcze jakiś jestem też, można powiedzieć, pewnie też przez rodzinę troszeczkę, znaczy troszeczkę, jestem bardzo krytyczna ogólnie do siebie, ale też jakby nie daję sobie przyzwolenia na to, że kiedy słyszę jakieś fałszywe dźwięki, niestrojące, nieczyste, to jestem na siebie zła, że Boże, że czemu tutaj, dlaczego tak zaśpiewałam i tak dalej. Wiem o tym, że to jest, że tak nie powinno się w ogóle podchodzić, no bo jednak nie zawsze w muzyce najważniejsze jest to, czy zaśpiewasz czysto, czy nie, tylko liczą się emocje i przekaz. Mhm. I to, co masz do zaprezentowania. I tak naprawdę prawda, a prawda jest taka, że nie zawsze wszystko jest perfekcyjne. Mhm.
Ale też chciałbym, żeby to jednak, że nie zostało tylko tak powiedziane. Znaczy, ja totalnie wierzę w to, co ty mówisz, ale żeby nikt nie zrozumiał tego, że jak jest wszystko fałszywe i prawdziwe, to też jest okej. Okay.
Znaczy,
muzyka nie jest o tym.
Nie, muzyka nie jest o tym. I absolutnie to nie chodzi o to, że wszystko jest po prostu nieczyste, tylko że są takie, nie wiem, momenty, że nawet ci się wydaje, że na koncercie, że jest wszystko super, że jesteś czysto. Potem odsłuchujesz i mówisz, matko boska, nie wiem, jestem ćwierć tonu jakby pod dźwiękiem albo nad dźwiękiem i że po prostu to, ja mówię, Boże. Ale są też takie koncerty, gdzie odsłuchuję, mówię, no było okej, okay, ale jednak jestem, no z racji tego pewnie też, że mamy tą świadomość gdzieś muzyczną i ja, i mój brat, i że jednak bardziej jesteśmy oceniający negatywnie siebie niż pozytywnie. I to na pewno uczę się tego, żeby wyluzować. I myślę, że jeszcze muszę nad tym trochę popracować. Ale jest chyba troszkę lepiej niż kiedyś. To znaczy mniej przejmuję się krytyką i oceną ludzi, bo zrozumiałam, że tak naprawdę, przynajmniej ja też tak mam, że w życiu nie miałabym czasu, chęci na to, aby kogoś, nie wiem, skrytykować, zanegować, ocenić niedobrze, gdzieś napisać jakiś nieprzychylny komentarz komukolwiek. Po prostu absolutnie nie mam. Jakby życie tyle zajętości i nie miałabym na to ochoty ani czasu. Co innego jest napisać gdzieś, naprawdę coś mnie zachwyci i komuś napisać dobre słowo. I dlatego może aż tak bardzo nie przejmuję się tymi komentarzami ludzi takimi negatywnymi. Oczywiście inaczej jest, kiedy to mówią na przykład moi bliscy, czy osoby, którym ufam, jeżeli chodzi o te muzyczne warstwy, muzyczną warstwę, czy o tekstową, no to wtedy absolutnie przyjmuję krytykę i często się zgadzam z opiniami, ale tutaj, jeżeli chodzi o jakieś takie sprawy internetowe, to trochę mniej. No, pamiętam takie moje pierwsze zetknięcie się z hejtem. Mhm. Jako 18-latka wystąpiłam na preselekcjach do Eurowizji. Wtedy z utworem Roberta Janssona. I to też był ten taki moment, kiedy nastolatka dojrzewa i jakieś pierwsze zawody miłosne, nie wiem, patrzysz w lustro i siebie nie lubisz i nie wiem, uważasz, że jesteś niewystarczająco, nie wiem, ładna, mądra, niewystarczająco, no taka, nie wiem, zdolna. I pamiętam ten pierwszy moment właśnie, kiedy zaśpiewałam i potem weszłam do internetu. Po prostu płakałam naprawdę całą noc i mówię, Boże, dlaczego to ludzie piszą? Przecież to jest nieprawda. Dlaczego? Ja się z tym nie zgadzam. Dlaczego tak piszą? Dlaczego mnie tak oceniacie? To jest nieprawda. I to było dla mnie takie bardzo wtedy trudne i zastanawiałam się potem, że chyba się jednak do tego świata nie nadaje, że jestem zbyt wrażliwa. Mhm. Że chyba jednak ten muzyczny taki świat stricte taki związany z tą popkulturą i z telewizją i tak dalej, że to chyba nie jest do końca dla mnie, bo za bardzo to przeżywam. A potem zrozumiałam, no, że takie są zawsze te pierwsze kroki są trudne, ale potem jednak człowiek rozumie, że liczy się tak najbardziej ocena tych naszych najbliższych. Jeżeli mamy tylko wsparcie w rodzinie i w swoich bliskich, to jesteśmy w stanie naprawdę pokonać wszelkie przeciwności losu. I jesteśmy silni i wzmocnieni, a potem też człowiek sam gdzieś z biegiem lat, po prostu przez doświadczenia życiowe, staje się coraz silniejszy. Mhm.
Ty bardziej jesteś zwierzęciem scenicznym czy studyjnym? Znaczy, ty lepiej się czujesz w studio czy na scenie?
Na scenie.
Dlaczego?
Zdecydowanie. Nie wiem, studium mnie często jakoś tak męczy. To znaczy, przez to może, że jestem właśnie też osobą taką krytykującą siebie i taką bardzo precyzyjną i bardzo taką gdzieś wnikającą w to, co śpiewam i jak śpiewam i co chcę przekazać, że po prostu to grzebanie w studio jest same dla mnie męczące i dla ludzi ze mną, którzy tam są, bo ja po prostu jestem tak, no, wszystkiego się przyczepię, więc to jest, myślę, że praca taka dla mnie mniej zawsze przyjemna niż ta sceniczna, niż koncerty na żywo, no bo tutaj wychodzi i po prostu musisz zaśpiewać. Nawet jak coś nie wyjdzie, to
jedziesz dalej.
Nie możesz tego słuchać. A czekajcie, jeszcze zaśpiewam raz, teraz słuchajcie, bo coś mi tam nie wyszło tak, jak chciałam. Więc zdecydowanie koncerty są bardziej przyjemne niż ta praca studyjna, ale no, trzeba też w studio pracować. I to też zależy zależy od utworu, bo czasem te utwory nagrywa się po prostu od tak, nagram 4 razy i jestem zadowolona, a czasem po prostu jest to naprawdę męka dla wszystkich, a dla mnie to już najbardziej.
A jak publiczność? Publiczność cię kocha?
Wiesz co, trzeba byłoby pewnie zapytać osób, które są na naszych koncertach. Ale myślę, że mamy dość dużo swoich takich wiernych fanów, co nas bardzo cieszy. Myślę, że z każdym rokiem, z każdą płytą i z każdym koncertem mam taką nadzieję, że tych fanów nam przybywa, nie ubywa. Ja bardzo lubię też te spotkania po koncertach. Ja jestem bardzo taką otwartą osobą. Chętnie się spotkam, chętnie podpiszę autograf. I wydaje się, że chyba publiczność nas dosyć lubi, jeżeli mogę tak powiedzieć. Oczywiście najmniej chyba lubimy grać eventy, ale to pewnie większość artystów, bo ta publiczność zdecydowanie jest najcięższa, bo oni przychodzą tam w innym celu, jakby ta sztuka czy muzyka jest im, myślę, że często zbędna i najmniej potrzebna. Tam liczą się, ważniejsze są co zjeść, co wypić, z kim zamienić słowo niż koncert po prostu.
Albo lubią koncert, ale ten koncert dla nich ma tylko jedną taką nazwę, nazywa się koncert. Znaczy koncert gwiazdy. Znaczy tam dokładnie jakby w tym w całym harmonogramie wydarzenia jest po prostu taki punkt, który się nazywa koncert gwiazdy i no właśnie, oni nie wybrali tej gwiazdy. Tak? Czyli niektórzy kochają, niektórym
tak,
podejdzie,
nie,
a dla innych jest obca, a inni jeszcze spytają, a
kto to jest?
A kto to jest?
Tak.
A mają się wszyscy razem bawić.
No to prawda. No to są, dlatego my tego nigdy jakby nie oceniamy absolutnie nigdy tych ludzi. Zresztą ostatnio mieliśmy jakieś takie szczęście, że zdarzały nam się te eventy bardzo fajne. I absolutnie nie oceniamy nikogo. Zresztą też nie wiem, jak w takiej sytuacji bym się zachowała, czy byłabym bardzo zainteresowana występem, czy nie. No pewnie masz rację, że to zależy od tego, czy znamy danego artystę, czy nas ktoś zaintryguje, zainteresuje i ile alkoholu spożyliśmy wcześniej.
I im więcej, tym lepiej?
Nie. Znaczy zależy, wiesz. Myślę, że to też zależy od człowieka, bo jeden po alkoholu dostaje przypływu miłości, a drugi staje się agresywny, więc jak się coś mu nie spodoba, to niewykluczone, że czasem można dostać klapkiem, bądź, znaczy, przepraszam, nie klapkiem, bo na eventach to jest, ludzie są eleganccy. Jakimś na przykład lakierkiem. Czemu tak machasz głową? Wyobraziłeś to sobie?
Bo ja często bywam na eventach po tej drugiej stronie.
Coś wrzuciłeś lakierkiem? Przyznaj
się. Jeszcze nigdy w życiu. Zastanawiam się trochę, jak to mogłoby wyglądać. Ty długo walczyłaś o swoją, że tak powiem, pozycję na scenie.
To prawda.
Jak to jest przechodzić przez talent show?
Wiesz co... Trudno. Ja nigdy nie chciałam, bo ja w siebie nie wierzyłam. Pamiętam, że tam znajomi i nawet chyba przez chwilę moja mama mówiła, no to spróbuj może Idol, ale ja zawsze się bałam, bo mi się dawało, że nie jestem wystarczająco właśnie zdolna, że na pewno nikomu się to nie spodoba, że na pewno odpadnę w przedbiegach i to mnie załamie i że nie, i że bez sensu, że jeszcze za wcześnie, że jeszcze muszę popracować, że jeszcze potrzebuję czasu i tak naprawdę nigdy chyba... Znaczy, wydawało mi się, że ja się nie odnajdę w tym świecie, że to jest dla mnie zbyt skomplikowany taki świat i że to zupełnie nie dla mnie ten świat takiego konkursu, oceny właśnie i że nie. Ale pamiętam, że jak wróciłam, miałam taką przygodę w Stanach i wróciłam i wtedy właśnie pojawiła się... taka propozycja z Must Be The Music i zależało nam na tym i dlatego się też zdecydowałam na ten program, że tam można, jeżeli w którymś, znaczy, że tam można zaprezentować swój utwór. I dlatego się na to zdecydowałam i też pamiętam ten stres przed wejściem, no bo to takie po raz drugi w zasadzie styczność z kamerą i z tą sceną i z publicznością taką, no i w ogóle z tą atmosferą telewizyjną, która wiadomo dla młodego człowieka jest, no niezwykle to jest stresujące i nowe. I pamiętam, był najpierw wybór utworu i tam zdecydowałam, że Natural Woman. I pamiętam tą moją jakąś wewnętrzną radość i takie zaskoczenie, że jak ja zaśpiewałam, to ludzie po prostu tak zareagowali pozytywnie, że to się spodobało, że Adam Sztaba tak pozytywnie się wyraził, że w ogóle wszyscy, że pani Kora i tak dalej. I pamiętam właśnie, to do dzisiejszego dnia zresztą mnie samą wzrusza, co też jest dziwne samemu się wzruszać sobą, ale jak widzę swoją prawdziwą radość i zaskoczenie na takim nagraniu na YouTubie, jak tam zaśpiewałam, to nawet teraz mi jest jakoś tak płakać się chce, bo ja po prostu widziałam tą właśnie dziewczynkę Kasię, którą gdzieś tam z zewnątrz każdy może oceniał, a że blondyneczka, że no, taka drobna, no to pewnie ona siebie lubi i pewnie jest, nie wiem, gdzieś zakochana w sobie i taka przeświadczona o tym, że jest po prostu, nie wiem, zdolna, dobra, ładna, piękna, a rzeczywistość wewnętrzna była zupełnie inna. I ja dalej z tym gdzieś walczę ze sobą, ale życie też mnie nauczyło i jakby no wiem o tym, że jakby są też inne rzeczy ważne i jakby bardziej siebie teraz szanuję niż kiedyś i lubię bardziej niż kiedyś. Ale kiedyś to było dla mnie niezwykle trudne i jak oglądam te nagrania, to bardzo naprawdę mnie wzrusza, że po prostu, że wtedy jakąś taką poczułam ulgę, że Boże, że nie wiem, to się spodobało, że ja nie wiem, może ja naprawdę potrafię śpiewać i to takie było dla mnie bardzo, to był dla mnie bardzo piękny moment wtedy tam na tej scenie.
Czyli miałaś z takich przełomowych momentów ten, kiedy się otworzyłaś na lekcji. Później dostałaś dużo pozytywnej informacji od jurorów. Co jeszcze było takim dla ciebie ważnym kamieniem milowym?
Już myślę, że na pewno też ta przygoda w Stanach. Ale
a co robiłaś w Stanach?
Śpiewałam, ponieważ ja wyjechałam... od dziecięcych lat w zasadzie Stany były moim marzeniem. Chciałam je zobaczyć, wiesz, ja byłam fanką MTV. Jak wracałam ze szkoły, to tylko prostu telewizor, pyk, i przez 5 godzin potrafiłam siedzieć, oglądać teledyski i się zachwycać tym światem. I marzyło mi się, żeby zobaczyć kiedyś Stany i tam po prostu... I tam być, poczuć ten zapach, poczuć ten klimat, zobaczyć ten świat. I tak się złożyło, że nasz przyjaciel wyjechał do Stanów, 8 lat starszy, bo my zawsze z bratem mieliśmy starsze towarzystwo, ponieważ jakoś tak się złożyło, że moi rodzice dosyć późno nas mieli i ci znajomi wszyscy gdzieś mieli wcześniej dzieci, więc potem jak się spotykaliśmy, no to byliśmy zdecydowanie najmłodsi. I najpierw Wojtek wyjechał do Stanów, potem wyjechała jego siostra Beata i po jakimś tam czasie zaprosiła mnie i swoją mamę i pojechałyśmy do Los Angeles, ale Beata powiedziała, że też koniecznie musimy jechać do Las Vegas, żeby zobaczyć tamten świat, bo ona kocha Las Vegas, że musimy tam jechać, więc pojechałyśmy na 3 dni i tam weszłyśmy na karaoke, Beata dała taką karteczkę tam do takiej urny z piosenką i z moim imieniem i nazwiskiem, no i w końcu pan wyczytał, bo ja też nie chciałam strasznie, a weszłyśmy tam, bo ktoś genialnie śpiewał utwór Johna Legenda. Ja mówię, chodźmy posłuchać. No ale po prostu tak śpiewał, no ja mówię, najpierw myślałam, że to jest on, bo tak podobnie, ale tak niesamowicie. Więc weszłyśmy do tego kasyna, bo to było w kasynie, na karaoke i Beata, no musisz. Ja mówię, nie, no nie zaśpiewam, na pewno nie, bo to po prostu się zbłaźni ona. Nie, musisz. No i w końcu sama wzięła tą karteczkę, wypisała i weszłam na scenę i zaśpiewała mi tam ludzie po prostu, jak to Amerykanie. Jakiś facet ściągnął koszulę, zaczął nią kręcić, rzucił na scenę. I w ogóle, no czyste szaleństwo. Potem podchodzili do mnie, gratulowali. I podeszła też między innymi taka dziewczyna Emily, która okazało się, że jest tancerką w zespole Robin Antin. A Robin Antin to jest założycielka zespołu Pussycat Dolls. I zapytała, czy ja mam jakieś nagrania. Ja mówię, no że nie mam żadnych swoich nagrań, nie mam ich na pewno tutaj. Ona mówi, no to jak wrócisz do domu, to proszę wyślij mi i ja to pokażę Robin. I tak było, wróciłam do Polski, nagrałam tam 4 covery, wysłałam i miesiąc później byłam na przesłuchaniach w Las Vegas i się dostałam do zespołu Robin Antin i miałam z nią półroczny kontrakt podpisany menedżerski i śpiewałam w Pussycat Dolls Burlesque Review, czyli jakby takim pierwowzorze zespołu Pussycat Dolls, bo wtedy Pussycat Dolls nie istniał już, bo Nicole odeszła i tamten zespół był jakby takim pierwszym zespołem, który Robin założyła. Dziewczyny od początku grały w klubie Johnny'ego Deppa, czyli w Viper Roomie w Los Angeles i polegało to na tym, że dziewczyny tańczyły i też śpiewały, ale na każdy z tych koncertów była zapraszana jakaś wielka amerykańska gwiazda i tam była i Fergie, i Christina Aguilera. Też przez chwilę śpiewała tam Carmen Electra. No, dużo różnych wokalistek z nimi śpiewało. I wtedy jak ja byłam w Stanach, no to akurat był tylko ten zespół i się okazało, że zaraz chyba 2 tygodnie po moim przylocie tam, że dziewczyny będą miały wielki powrót do klubu Johnny'ego Deppa, do Viper Roomu. I Robin powiedziała, żebym z nimi tam zaśpiewała. No i pamiętam te przygotowania w Los Angeles, że przyszłam po prostu na salę, patrzę Kelly Osbourne, patrzę w lewo Maja, patrzę znowu w prawo Carmen Electra. I po prostu to takie jakby zestawienie dziewczynki z Polski, która przyjechała tam. W ogóle, znaczy to jest, ja to jakby zawsze mówię a propos A propos takiego, a takiej przygody i że życie nas może tak strasznie zaskoczyć, że dzieją się takie czasem sytuacje, o których byśmy nawet nie marzyli, bo to jakby ja nie zrobiłam wielkiej kariery, ale dla mnie gdzieś wewnętrznie no to było tak niezwykłe, że ja w ogóle mogę tam z nimi być, że jakby się realizują te moje marzenia z dziecięcych lat, i to było niezwykle piękne. Dziewczyny okazały się w ogóle strasznie sympatyczne, miłe. Potem ten koncert, na którym było wiele gwiazd. Były Kardashianki, nie Kardashianki. I naprawdę no, to było takie super czas. Potem śpiewałyśmy też na zaproszenie Carmen Electry w Kanadzie na koncercie charytatywnym takiej fundacji, którą ona miała. Pamiętam, poznałam Jima Carreya i no, już samo to uśnięcie mu dłoni dla mnie było po prostu jak wow, tak bardzo, bardzo, bardzo kochałam. No i to taki, myślę, że to też był przełomowy moment, dlatego że te dziewczyny były niezwykle piękne, niezwykle zdolne, niezwykle miłe. I jakoś miałam tak też jeszcze z Polski to takie jakby
oceny. Czyli jak
oceny...
do tej pory powiedziałaś, podobne do ciebie, no teraz nie, mów
wiesz,
dalej.
Nie, nie, no po prostu chodzi o to, że u nas w Polsce gdzieś często kobiety, które były, nie wiem, ubrane pięknie, były piękne, były oceniane jako, nie wiem, że muszą być głupie, niemiłe, zakochane w sobie, a tam zobaczyłam dziewczyny, które są niezwykle otwarte, niezwykle zdolne, piękne, pięknie się ubierają, seksownie się ubierają, ale to nikt ich nie sprowadza do po prostu jakiegoś takiego niezafajnego określania. I tam zobaczyłam też to i uwierzyłam, że po prostu, że jakby ja coś może w sobie jednak mam, że potrafię śpiewać i że potrafię, nie wiem, się poruszać i to mi bardzo pomogło właśnie w takim psychicznym otwarciu się. I wydaje się, że po tych Stanach jeszcze bardziej się otworzyłam, jeszcze bardziej zrozumiałam siebie, ten swój muzyczny przekaz, muzyczny świat. Jakby to mnie bardzo, to mnie niezwykle psychicznie otworzyło i to był taki naprawdę bardzo przełomowy moment. I wierzę w to, że to się miało właśnie w moim życiu wydarzyć.
Ile wtedy miałeś lat?
23.
Dlaczego wróciłaś?
Bo nic dalej się tam nie działo takiego spektakularnego. Ja czekałam, tutaj miałam jakieś spotkania z takim menadżerem też, który był menadżerem Nicole Scherzinger i miały się wydarzyć jakieś rzeczy. Potem się nic nie działo, więc tak stwierdziłam, a bardzo tęskniłam za rodziną, bo jestem bardzo rodzinną osobą. I stwierdziłam, że z drugiej strony, skoro nic tam dalej się nie dzieje, to może najwyższa pora wrócić do Polski i spróbować tutaj jakby rozpocząć swoją drogę artystyczną i być z rodziną, za którą naprawdę bardzo tęskniłam. Więc wróciłam na urodziny mojego brata i już zostałam. Miałam tam jeszcze wrócić, nawet zostawiłam tam swoje rzeczy jakieś w ogóle. Pamiętam, dostałam taką piękną torebkę od pani Joanny Rawik z Paryża i tam ona została. Została ta moja wiolonczela elektryczna, którą kupiłam tam, taka biała, też bardzo ładna. I to wszystko zostało, ale już nawet potem się nie upominałam. Ale wierzę, że tam jeszcze wrócę, ale nie dlatego, żeby tam śpiewać, tylko wierzę, że tam wrócę po prostu odwiedzić jeszcze Beatę moją, która tam założyła rodzinę i tam mieszka. No więc to taki, myślę, że piękny przykład życiowych zaskoczeń i sytuacji bycia w dobrym miejscu w odpowiednim czasie. I że dzieją się czasem rzeczy w naszym życiu, z których byśmy sobie nie zdawali sprawy. Znaczy, gdybyśmy sobie to zaplanowali, to raczej by się to nie udało. Kwestia przypadku.
No tak, ale nawet ostatnio w tej audycji, czy też ostatnio jakiś czas temu z Tomkiem Millerem rozmawialiśmy o tym, że sukces dzieje się tam, gdzie przygotowanie spotyka okazję. Znaczy, że gdybyś nie umiała śpiewać, to ta wrzucona karteczka do karaoke by zakończyłaś trochę inaczej. No
pewnie tak jest, pewnie tak jest. Aczkolwiek wydaje się, że wcale nie byłam jeszcze tak wtedy przygotowana. Że na pewno te lata teraz doświadczeń koncertowych, wywiadów, jakiejś takiej przestania się przejmowania właśnie oceną ludzi. Znaczy ja nie mówię, że w ogóle się nie przejmuję, bo to absolutnie. Jestem bardzo empatyczną, wrażliwą też osobą i jak najbardziej, ale zrozumiałam, że to no nie jest aż tak bardzo istotne i ta ocena ludzi często jest bardzo niesprawiedliwa. W zasadzie nie wiem, czemu ludzie tak często jakby, jak to się u nas na Śląsku mówi, ziują jadem. No ale tak, taka jest widocznie natura też ludzka.
A ciemna strona Ameryki?
Wiesz co, ja ich tak za bardzo chyba nie zaznałam tak naprawdę. Byłam tam też za krótko, ja to trwało rok, więc nie wiem, tylko że co bardzo mnie poraziło, jako właśnie takiej osoby, która się przejmuje otaczającym światem, ilość bezdomnych w Los Angeles. To było dla mnie czymś strasznym, że tutaj tak wydaje się, że kraj tak rozwinięty, tak cywilizowany i tak dalej. I takie z jednej strony bogactwo i przepych i takie właśnie rozwinięcie w każdym aspekcie, a tutaj na ulicy leżą ludzie, którymi nikt się nie przejmuje i którym się pozwala tak żyć. Jedyne co, to sobie wtedy pamiętam, pomyślałam, że Boże, dobrze, że żyją w takim klimacie, bo mają przynajmniej ciepło. A są też ludzie bezdomni, którzy po prostu większość roku żyją w niezwykłym chłodzie, w biedzie i w chłodzie, co myślę, że już chyba jest najgorszym zestawem. Więc myślę, że to jest ciemna strona Ameryki. I też ciemna strona Ameryki na pewno jest to, że z jednej strony jakby niby wszystko jest dozwolone, taka wolność, a z drugiej strony tak często, co pokazuje też historia, można ludzi za jakiś czyn totalnie po prostu wyrzucić z takiej, nie wiem, świadomości i ze społeczeństwa tak naprawdę, co też jest, myślę, że straszne. Z jednej strony taka właśnie wielka otwartość, takie przyzwolenie na przykład, nie wiem, no, na taką, nie wiem, bycie bardzo seksualnym w teledyskach i tak dalej, a potem no, często jakiś ludzi się za takie same rzeczy po prostu mocno karze. Więc to, ale najbardziej myślę, że ta bezdomność mnie gdzieś uderzyła. Bo oczywiście w miastach tutaj w Polsce też ją widzimy, ale na pewno nie w takim wymiarze.
To nie jest ta skala.
Nie.
Absolutnie, jakby też jestem ostatni do tego, żeby bagatelizować w Polsce kryzys bezdomności, natomiast tak, Stany pod tym względem są przerażające.
Tak, no strasznie.
Wróciłaś, wzięłaś udział w programie. Uważasz, że osiągnęłaś sukces? Jak patrzysz na swoje uczestnictwo w programie, to było to, czego się spodziewałaś?
Tak, myślę, że tak, bo się niczego nie spodziewałam tak naprawdę. W sensie ja zawsze zakładałam taką bardziej sytuację, tak jak mówię, że po prostu dla mnie było zaskoczeniem, że oni w ogóle powiedzieli, że fajnie i tak dalej, więc dla mnie jakby w życiu w ogóle nigdy nie było tak, że ja zakładałam wygraną w czymkolwiek albo nie wiem, właśnie, że się będzie podobało. Raczej jestem osobą, teraz może troszkę mniej, ale zawsze byłam osobą bardziej pesymistycznie nastawioną do siebie i do swoich poczynań niż pozytywnie, więc raczej zakładałam, że tutaj, dobra, no to przeszłam tutaj, ale pewnie jak zaśpiewam drugi utwór, to pewnie będzie gorzej, a w finale w ogóle to wiedziałam, że absolutnie i też sama gdybym pewnie głosowała, to bym zagłosowała na Lemon, na zespół Lemon, bo oni tak mnie zachwycili, Igor, swoim głosem, że pewnie gdybym była widzem, to też nie zagłosowałabym na siebie, tylko na nich. To zdecydowanie.
Czy nie masz żalu?
Nie, absolutnie. Nie, absolutnie. Miałam tylko żal potem, pamiętam, do, nawet nie do życia, tylko może trochę do ówczesnego mojego menadżera, że po programie, kiedy naprawdę dość głośno medialnie było o mojej osobie, że nie wydarzyło się nic później, że nie grałam koncertów, co dla mnie zawsze było najważniejsze, że właśnie, żeby pośpiewać, żeby zaśpiewać, żeby jakoś ludziom się pokazywać. A nie robiłam nic, siedziałam w domu po prostu i miałam depresję, że po takim programie, kiedy wielu moich znajomych po innych programach tego typu po prostu koncertowało i to było dla mnie najbardziej smutne. No ale tak się stało, aż któregoś dnia po tym, kiedy nagrywaliśmy nasz album pierwszy w Alvernia Studios, już nieistniejących, to pamiętam, że Daria Druzgała tam wtedy była taką osobą, która organizowała tam nagrania i była odpowiedzialna za tę sesję, skontaktowała mnie właśnie z moją ówczesną menadżerką, bo ja szukałam menadżera. No i tak naprawdę razem wydaje się naszą ciężką pracą jednej i drugiej, bo to naprawdę były lata naprawdę ciężkiej pracy. Bo zdałam sobie sprawę też, że po moim tacie jestem pracoholikiem. Nie rozumiałam tego, jako dziecko mi się dawało, co ten ojciec cały czas tylko w tych nutach, że w ogóle nie jeździ na wakacje, że to jest jakieś dziwne. A teraz mam dokładnie tak samo. Nie potrafię odpoczywać. Kasia mówi, że mam ADHD, że już od rana po prostu wstaję na nogi i od razu już po prostu burza mózgów. Bo kocham swoją pracę. No, jestem pasjonatem. Wiem też o tym, że tyle lat na to tak ciężko pracowałam, że chcę, żeby to trwało jak najdłużej, że chcę koncertować jak najdłużej, że chcę tworzyć muzykę, że chcę po prostu mieć coraz większe grono słuchaczy. To jest dla mnie niezwykle, niezwykle istotne. Po prostu potrzebuję tego, no jak można powiedzieć, jak tlenu. Koncertowania, muzykowania, tworzenia potrzebuję jak powietrza.
Dużo teraz koncertujesz?
Dużo. Tak, bardzo dużo. Chociaż żałuję, że z tym materiałem Karin Stanek dopiero zagraliśmy 2 koncerty, ale wierzę, że może na jesieni tego roku pogramy więcej, no bo to też taki repertuar, którego absolutnie też nawet nie polecałabym nikomu na plenery, bo to zbyt mroczne, ale jak jeżeli chodzi o jakieś festiwale, bądź filharmonie, bądź mniejsze jakieś takie miejsca, to jak najbardziej, więc wierzę, że będziemy też ten materiał grali. Teraz pracuję też nad epką swoją, nad płytą. W tym tygodniu w piątek wychodzi utwór, który napisał Mateusz Krautwurst, ale nie tylko, bo Mateusz jest odpowiedzialny też za część tekstową i instrumentalną, ale Paulina Przybysz napisała część tekstu, Jarecki swoją zwrotkę i Kasta swoją zwrotkę, bo to jest taki nasz kwartet, który już w piątek się ukaże. Jestem tej piosenki niezwykle dumna i tak szczęśliwa. Pamiętam, że jak Mateusz mi włączył tę piosenkę, to po prostu no, prawie, że wyskoczyłam i uderzyłam mu łbem, za przeproszeniem, o sufit, bo tak mi się ten utwór spodobał. Dawno nie było takiej piosenki. To jest bardzo w moim takim klimacie, co kocham, co czuję, co uwielbiam u innych, na przykład zagranicznych wokalistów, właśnie taki rodzaj muzyki. Jest to po prostu dla mnie, no myślę, że spełnienie marzeń i tak strasznie się cieszę z tego utworu i chłopcy tak zaśpiewali, Jarecki tak zaśpiewał, że naprawdę no, wielkie ukłony. Zresztą Jarecki to jest myślę, że jeden z moich ulubieńców w ogóle, jeżeli chodzi o to, jakim jest człowiekiem, jak dobrym, otwartym, fajnym, normalnym, ale też to, jak on śpiewa, że po prostu tam w tym białym człowieku drzemie czarna dusza, czarny, genialny głos, feeling, tak no, niesamowity, tak jakby nie polski, że dla mnie to jest po prostu wielka wartość. On naprawdę jest niesamowity. Zresztą Mateusz Krautwurst też genialnie śpiewa i komponuje i pisze. Także no, jestem tak szczęśliwa i naprawdę bardzo się cieszę. Więc tak jak mówię, no cały czas pracuję, bo to sprawia mi radość.
Zanim pójdziemy dalej, musisz powiedzieć, jaki jest tytuł tego utworu dla wszystkich, którzy pod tej przepięknej zapowiedzi teraz powiedzą, dobra, to przerywamy audycję, musimy go posłuchać.
Utwór nazywa się Femme Fatale.
To już od piątku. A jak będziecie słuchali tej audycji, to pewnie już ten utwór będzie dostępny. Ty powiedziałeś, że ty dużo pracujesz, a to jest w ogóle ważne, żeby to sobie wyobrazić, bo częste wyobrażenie muzyków, a właściwie nie tylko muzyków, ludzi, którzy żyją ze sztuki, jest to, że tam nie ma zbyt dużo przestrzeni na ciężką pracę, no bo nawet jak dajesz duży koncert, 2 godziny na scenie, trochę poskakała, wcześniej trochę w garderobie, być
tak,
może pół próby zrobiła, no i no tyle. Tak. No. To na czym polega ciężka praca?
Ciężka praca polega na tym, że właśnie wstajesz, codziennie ćwiczysz, codziennie dużo śpiewasz, jednak to ja śpiewam dosyć mocno, więc to jest duża też, dużo używam, że tak powiem, i zużywam energii. Cały czas jest no jednak to jeżdżenie samochodem, 1000 kilometrów pokonujemy w ciągu tygodnia, przemieszczanie się z miejsca do miejsca. To myślę, że najbardziej też męczy, bo ja często jestem sama swoim kierowcą. Teraz, znaczy, dosyć dużo jeździmy z Kasią, ale był taki czas, gdzie ja jeździłam naprawdę, przejechałam 600 kilometrów, grałam próbę, potem koncert. Często na przykład wracałyśmy z powrotem, albo ja wracałam z powrotem w inne miejsce i to jest naprawdę... To ja wiadomo, że nie jest taka praca jak w kopalni, jak fedrowanie, ale to jest inny rodzaj ciężkiej pracy, takiego psychicznego skupienia, takiego właśnie... sytuacji, kiedy zastanawiasz się, czy ci, nie wiem, dobrze wyjdzie, czy dobrze zaśpiewasz, czy nic tam się nie wydarzy, jak tutaj ludzie cię ocenią, że chcesz jak najlepiej się zaprezentować, no to jest jakby, to jest praca, ale z jednej strony to nie jest niby fizyczna praca, ale gdzieś tam jest fizyczną pracą śpiewanie. Jestem ciekawa, ile kalorii na przykład pali taki człowiek, który śpiewa 2-godzinny koncert. Myślę, że dosyć sporo, patrząc też na to, jaka teraz jestem chuda, to myślę, że naprawdę dużo. Więc na tym polega ta praca, że tak naprawdę człowiek jest w ciągłym biegu, nie ma w zasadzie takiego życia rodzinnego, domowego. Kiedy przyjeżdżam do domu, no to jest może jeden dzień, nie wiem, czyli nie wiem, 12 czy 13 godzin, po czym wyjeżdżam i nie mam mnie znowu na przykład tydzień czy dwa. Jestem non-stop w trasie, w biegu. I tak to wygląda cały czas. Praca w studio to też wcale nie jest taka lekka praca. To jest tak naprawdę wszystko ciężka fizyczna robota. I psychiczna przede wszystkim. To dla psychiki jest trudne.
To jak sobie poradziłaś w pandemii?
Wiesz co? Dobrze sobie poradziłam, bo mieliśmy w zasadzie tylko 2 miesiące takiego przystoju. A tak to graliśmy jakieś koncerty telewizyjne, właśnie pracowaliśmy też nad naszym materiałem, więc no tak jak mówię, ja nie potrafię za bardzo odpoczywać, bo wtedy, nie wiem, czuję się, że nic gdzieś sobą nie reprezentuję, że nic nie wnoszę do świata. Jedyne, co mnie ratuje, to myślę, że moje zwierzęta. I wiadomo, rodzina, ale też to, że mam tyle zwierząt i jednak kontakt z nimi.
A ile masz zwierząt?
21 teraz. 11 psów i 10 kotów.
Jak to masz 11 psów i 10 kotów?
Tak. 21 zwierząt. 11 psów uratowanych i 10 kotów też uratowanych. Dlatego mam dużo zwierząt, więc to jest taka moja kolejna misja i taka moja życiowa też droga i cel, aby uświadamiać ludzi, aby gdzieś mówić o tym głośno, aby reagować, aby nie przechodzić obojętnie, aby walczyć o prawa tych naszych słabszych braci. I w ogóle dla mnie jakoś tak jest jakby ważne w życiu, często staram się pomagać nie tylko ludziom, ale właśnie no głównie zwierzętom, ale co za tym idzie, to też ludziom. Nie potrafię przejść obojętnie wobec właśnie, nie wiem, kogoś, kto, nie wiem, zbiera w śmietniku jakieś rzeczy. To mamy jakoś rodzinne zakorzenione. Moja mama od zawsze pomagała dzieciom w Bytomiu, dawała im pieniążki, kupowała jedzenie. Często te dzieci z tak zwanych, no tych takich trochę patologicznych rodzin przychodziły do nas do domu. I mama się nimi zajmowała. Mój brat teraz też ma tam paru bezdomnych w Bytomiu, którym codziennie daje pieniążki i pomaga. I jakoś to mamy tak rodzinne. Wszystkie moje koleżanki jeździły z nami na wakacje. Mama im te wakacje też opłacała i tata często. Więc jakąś taką empatię i pomoc ludziom i zwierzętom mamy chyba wyssaną z mlekiem mamy.
To ja zanim wrócę do tych 21 zwierząt, to ja musiałem chwilę porozmawiać dokładnie o tych wakacjach.
Tak.
Ty powiedziałaś, że jeździłaś na obozy, które organizowała twoja rodzina i one były harcerskie.
Tak.
Ile masz sprawności?
Nie pamiętam. Na pewno miałam sprawność kuchcika. Już nie pamiętam tych sprawności, bo to było dawno temu. Na pewno miałam kuchcika. Pamiętam, że chciałam robić te 3 pióra, ale to wtedy chyba byłam jakoś tak, nigdy się nie zdecydowałam, to trzeba było w nocy zostać samemu w lesie, do tego nie chciałam, ale to były naprawdę najpiękniejsze chwile, najpiękniejsze wakacje. Te warty nocne. Mhm. To, że, nie wiem, siedzieliśmy na warcie i ktoś tam sobie wymyślił, na przykład ratownicy, taki mieli pomysł, że będą z tymi pałami od łóżek chodzić, nas straszyć, że ktoś tam wchodzi na teren obozu. Nie, to były takie piękne chwile, ucieczki z tych obozów rano na wschód słońca, po warcie. Nie no, to takie naprawdę, myślę, właśnie zjednoczenie i zjednanie też z naturą. Kontakt bliski z naturą. Uczył też nas wielkiego szacunku do wszystkiego właśnie, co żyje. Nie tylko, bo to mój dziadek zawsze w nas to zakorzeniał. Te takie właśnie brał nas do parku, pokazywał nam drzewa, opowiadał o roślinach, nie pozwolił zabić mrówki, ale on też pewnie to wyciągnął z domu. Chociaż tego do końca nie wiem, czy to było też od jego taty i mamy, czy gdzieś on był tym pierwszym, który taki miał wielki szacunek do wszystkich żywych istot i roślin i zwierząt. Ale myślę, że też obozy, właśnie ten kontakt bliski z przyrodą, z naturą też bardzo nas gdzieś uświadomił.
Tak pięknie o tym opowiadasz, wyobraziłem sobie, że co by było, gdyby teraz zebrać twoich kolegów i koleżanki i wysłać na taki obóz. Znaczy, żeby dokładnie sobie wyobraziłem kilku jeszcze polskich artystów, którzy razem z tobą stoją na warcie. Wcześniej
ściągają flagę.
Tak.
Ale powiem ci, że ja na przykład naprawdę tak się zastanawiałam nad zeszłym, czy to akurat tak w wakacje mieliśmy też sporo pracy, ale naprawdę marzyło mi się, żeby wrócić tam na obóz, żeby jechać na hotelik, ale spędzić czas z tymi dzieciakami, posiedzieć na ogniskach, pośpiewać. To naprawdę był też tak rozwojowy czas, bo tam jeździły takie super dzieciaki. To były najczęściej dzieci górole, bo ta moja rodzina jest z Mszany Dolnej, czyli z gór i stamtąd dzieci jeździły i z Krakowa. bardzo często. I tam były tak genialne te właśnie przedstawienia, które trzeba było organizować, że trzeba było się przygotowywać, te skecze i tak dalej. To nas też tak bardzo rozwinęło artystycznie, naprawdę. Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo to... Ja w ogóle polecam wszystkim rodzicom, żeby wysłać swoje dzieci na obozy harcerskie, bo to... W ogóle na kolonie, bo to tak uczy też jakiejś takiej trochę dojrzałości, trochę poradzenia sobie samemu, że trzeba siebie samego ogarnąć i takiego kontaktu bliskiego też z ludźmi, innego jakby, innej takiej międzyludzkiej działalności. Mhm.
To wróćmy do twoich zwierząt. 21. Mówisz, że to są uratowane psy i koty. Mhm. Jak je ratujesz?
Wiesz co, część jest znaleziona na ulicy, po prostu. Jedna już z tych znalezionych nie żyje, Gega. Ale zaraz jak jeden kochany nasz piesek umrze, to pojawia się jakimś dziwnym trafem nowy na jego miejsce. Nasz najstarszy, bo teraz mamy dwa pieski, które są jedna... Dokładnie nie wiemy, no bo Zeta jest też ze schroniska, a Feluś jest znaleziony. Feluś ma około 15-16 lat, jest dosyć dużym pieskiem, a znalazłam go niedaleko Zawiercia. To była zima, minus 20 stopni. Byliśmy z moimi rodzicami właśnie tam u znajomych na kolacji. Wracając, zobaczyłam pieska i przejechaliśmy, ale to mi nie dawało spokoju. Mówię, tato, wróćmy, bo po prostu ten pies był strasznie chudy, więc wróciliśmy, jeździliśmy tam nocą i wołaliśmy piesku, 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 no i w końcu zobaczyłam go. I podbiegł potem do mnie facet, bo ja wyszłam i myślałam, że go zabiję. Okazało się, że to jest jakiś też taki pan, który no, lubi, nadużywa alkoholu, o tak powiem. I mówi, no, że on tutaj jest od paru dni, ale że on mu tam daje jakiś suchy chleb. I jak go zobaczyłam, to się okazało, od razu wzięłam go w ogóle do samochodu naszego, wskoczył na siedzenie tylnie. I okazało się, że to po prostu skóra i kości. Więc następnego dnia pojechaliśmy do weterynarza. On w ogóle tej pierwszej nocy wskoczył mi do łóżka, więc go wzięłam, taki brudny, śmierdzący wskoczył do łóżka, ale to już nie miało dla mnie żadnego znaczenia, zresztą nigdy nie ma, ja mam pewnie miliardy robali w sobie przez te moje pieski. I pojechaliśmy do weterynarza i się okazało, że ma 2,5 kg kamieni wapiennych, które jadł z głodu. I pani weterynarz no, mówi, że może będzie konieczna operacja, ale spróbujemy jeszcze jakimiś tam specyfikami. Może uda się, żeby to wydalił. I się udało. I Feluś jest z nami już 14 czy 15 lat. Jest najkochańszym psem świata, najbardziej łagodnym, a wszyscy się go boją, bo trochę wygląda, on jest taką mieszanką Amstaffa, w zasadzie nie wiem z czym, bo nie znam się za bardzo na rasach psów, bo zawsze mamy kundelki. Ale jest cudowny, wspaniały, opiekuńczy dla naszych wszystkich kotów i dla naszych wszystkich psów. Naprawdę cudowny pies, łagodny. Jest Zetka, która jest ze schroniska z Bytomia. To też myślę, że jeżeli wierzyć w reinkarnację, to ona kiedyś była człowiekiem, bo jest tak mądra. Po prostu wie wszystko, te jej miny, to najkochańszy pies naprawdę świata, bo z każdym mamy inną relację. To tak jak z człowiekiem. Każdy jest inny, z każdym mamy inną relację. Każdy jest zupełnie odmienną osobowością, naprawdę. Potem jest Mila, jest Muma. Mila jest ze schroniska z Radomia, Muma jest ze schroniska z Radomia, Wojcieszka jest ze schroniska z Radomia i historia Mumy i Wojcieszki, no to i Mili, no to Mila akurat była jedynaczką, ale Wojcieszka nasza przyjechała z trzema innymi pieskami, znaczy ja pojechałam po nie, ponieważ współpracowałam z Kasią Gromską, która tam w schronisku działa, taką wspaniałą panią, która no po prostu jest aniołem, nie człowiekiem. I pojechałam po nie, bo była parwowiroza w schronisku, więc po śmierci naszego jednego z pieska, tragicznej śmierci mojej kochanej Mimi, po prostu miałam w sobie taką jakąś, nie wiem, żal może do siebie, do losu, w ogóle, że chciałam po prostu zrekompensować tą jej śmierć po prostu, że oddać, nie wiem, że chcę teraz uratować wszystkie zwierzęta, że chcę w ogóle znaleźć w jakimś innym psie fragment jej, nie wiem, duszy, zobaczyć jej oczy, bo taki miałam jakiś, ona miała roczek, była u nas i zginęła, facet po prostu się nie zatrzymał i ona uciekła mojej mamie na spacerze, Feluś przeszedł, a ona wpadła pod samochód i przeżyła ten wypadek, ale niestety nie przeżyła już nocy i umarła w moje urodziny i to też najpiękniejsze, że ja pamiętam ten moment, bo wtedy były preselekcje do Eurowizji, ja byłam w jury, to było w 2017 roku, czy 18? 18. I ja pamiętam ten moment, że wiedziałam, że był ten wypadek, ale nikt mi nie chciał powiedzieć, co się dzieje dalej, żebym jakoś przetrwała. I pamiętam, że w nocy się obudziłam o godzinie chyba przed trzecią czy o trzeciej i tak mówię, kurczę, ona nie żyje. I następnego dnia pamiętam, że właśnie mój były narzeczony Ja mówię, no to powiedzcie mi, co się dzieje. I on mówi, no, że ona umarła i właśnie umarła około 3, więc wiem, że przyszła się mi do mnie po prostu pożegnać, bo mi się przyśniła, się obudziłam, więc ja wierzę w takie rzeczy, więc wiem, że była po prostu u mnie się pożegnać. I po tej śmierci jej tragicznej, ja w ogóle myślałam, że się z tego nie podniosę, bo to był dla mnie taki cios, ponieważ ja zwierzęta traktuję jak członków swojej rodziny, jak swoje dzieci. No więc jakoś chciałam tak to... Nie wiem, uratować wszystkie po prostu psy, więc jakaś do mnie zadzwoniła, ja mówię, tak, jedziemy i pojechałyśmy z mamą, wzięłyśmy te 3, bo tam parwowiroza. Ja mówię, a tutaj jeszcze są te 2, więc wzięłyśmy te 3 plus jeszcze 2, bo też ona mówi, że one w ogóle mają parwowirozę, więc trzeba przeczekać, nie wiadomo, czy przeżyją, bo ta parwowiroza to jest takie cholerstwo, za przeproszeniem, żeby no, pieski po prostu często tego nie przeżywają. Więc wzięłyśmy te 3 do domu. Po czym po tygodniu Kasia zadzwoniła, że one przeżyły, więc pojechałam po te 2, po mumę i po Dudusia. Duduś jest u mojej cioci, muma została u nas, a z tamtych 3 została tylko Wojcieszka, a 2 też mają super domy. No i co? Potem Gienek, Jogi, a ostatni nasz piesek, to Laki. To też jest taka historia piękna, że z takich życiowych przyczyn dzień wcześniej wyjechałam do Warszawy. I Kasia, moja menadżerka, jechała 40 minut wcześniej przede mną i ja jechałam samochodem i zobaczyłam, że tam na autostradzie naszej z Katowic do Warszawy był jakby jeden pas wyłączony z ruchu i widziałam, że z daleka, że coś tam leży i się okazało, że to jest piesek, który leżał już buźką na tym białym pasie, więc zwolniłam, mówię, przynajmniej go przesunę, żeby samochody po nim nie jeździły. I kiedy zwolniłam, zobaczyłam pełno krwi, ale on podniósł oczy, więc się zatrzymałam. Za mną stanął też jakiś pan i mówi, no co, wskoczył? A ja mówię, nie, to on tutaj już leżał. I przykryłam go kocem. Dobrze, że zawsze mam strasznie dużo jakichś tam rzeczy w samochodzie. Przykryłam go kocem, bo było wtedy bardzo zimno. Ja mówię, że chociaż przynajmniej odejdzie, bo mi się wydawało, że on zaraz, no po prostu, że to są minuty i on po prostu odejdzie, bo było tyle krwi na drodze. Zaczęłam dzwonić po weterynarzach. Mówię, gdzie my w ogóle jesteśmy? On mówi, nie wiem. Okazało się, sprawdziłam do Częstochowy 70. Ja mówię, no to tutaj gdzieś do Radomska, to może będzie bliżej. Więc mówię, dobra, wsadzajmy go do samochodu. Więc on biedny w tej krwi, a ja jak widzę krew, to od razu mdleję, ale jakoś tak zadziałała adrenalina, że to się nie wydarzyło. Więc jechałam, dzwoniłam do Kasi. Kasia mówi, tak, ja jechałam 40 minut wcześniej, widziałam go tam. Myślałam, że nie żyje. Ja mówię, nie, on żyje. I zaczęliśmy szukać weterynarzy. Jeden powiedział, że nie może, pani drugiej nie ma. Potem zjechałam na jakąś wieś i się w końcu dodzwoniłam do pani, która powiedziała, proszę przyjechać. I w zasadzie go przyniosłam na tym kocu, żeby ona uśmierzyła mu ból. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że on przeżyje. Ona mówi, daje mu zaszczyk przeciwobrzękowy, dostaje zaszczyk przeciwbólowy i ona mówi, że ta noc będzie decydująca. Ja mówię, no to jadę i zadzwonię wieczorem. Ona mówi, no, że ten stan no, się nie poprawia, ale jakby też się nie pogarsza. I następnego dnia za rano zadzwoniłam, okazało się, że jest lepiej. Był tam tydzień, ten obrzęk zszedł i kiedy wiedziałam tylko, że miał dosyć silny uraz głowy, po czym po tygodniu się okazało, jak pani doktor wreszcie mogła zrobić mu zdjęcie USG, no to okazało się, że ma złamaną miednicę i kręgosłup. I on w zasadzie nie pozwolił sobie nic zrobić, bo on w takim bólu żył, że każdy zaszczyk, który ona mu dawała, to po prostu taki ból w nim... był, że, nie, że ona mówi, że on chyba będzie agresywny. No ja mówię, no, że może po prostu właśnie ten ból sprawia, że on nie pozwoli się dotknąć. No i zaczęło się poszukiwanie jakiegoś specjalisty, który ten kręgosłup by mu zoperował i znalazł się doktor w Warszawie. Pojechałyśmy do Warszawy do pana doktora i czekaliśmy na płytkę, wtedy pandemia, więc z Wielkiej Brytanii musiała pójść płytka specjalistyczna na ten kręgosłup. Dostałam telefon też od pana doktora zaraz, że no pani Kasiu, ale tutaj to jest tak poważny ten uraz kręgosłupa, że będą potrzebne na pewno 3 czy 4 operacje, po których on najprawdopodobniej nie będzie się sam załatwiał. Możliwe, że nie będzie chodził. A ja mówię, panie doktorze, ale ja wierzę, że będzie dobrze. Proszę robić wszystko, żeby mu uratować życie, że cena nie gra roli. I też zrobiliśmy taką zrzutkę. Ludzie pięknie się zaprezentowali i wpłacali tam pieniążki. I co? I przyszła płytka. Wykonali lekarze jedną operację. Okazało się, że ta jedna operacja wystarczy. On zaczął sam chodzić, mięśnie zaczęły po prostu pracować. On się załatwia, sam biega i został u nas oczywiście. Więc no, to jest taka piękna historia naszego Lakiego, który naprawdę cudem ocalał. To jest nasz taki mały cud. No.
Przepiękne. A koty?
A koty to też znalezione głównie w Mszanie Dolnej u naszej rodziny. Jeden wyciągany z silnika samochodowego, dwa leżały przy szopie, cztery znajdki znalezione, była taka wielka po prostu ulewa tam w Mszanie Dolnej i chłopaki zadzwoniły do mojej kuzynki, że leżą cztery kotki takie małe. One miały może z 4 dni czy 5 dni. I moja Kaśka, moja kuzynka no, pobiegła po nie, wzięła do domu, więc my akurat też tak jakoś się złożyło, że byliśmy w Mszanie, więc było grzanie, dogrzewanie tych maluchów, karmienie butelą. No i dwa zostały mojej kuzynki. Jeden Milaszko, to on był pierwszym naszym kotem, został u nas, a jeden jest u Kaśki, mojej menadżerki, dziewczynka jedyna. No i tak jak był jeden, to potem nagle to życie nam sprowadziło tych kotów tyle, że jest teraz ich 10. A jeden kotek, znaczy cztery kotki, które są u nas akurat, to są kotki, które urodziła w szafie mojej mamy nasza sąsiadka, w sensie nasz sąsiad ma kotkę i ta kotka, szylkretka, czyli taka trzykolorowa, zaraz po śmierci naszego dziadka, co dla nas też było jakimś znakiem, to w tym moim życiu jakoś strasznie dużo tych znaków. Mój dziadek był takim kociarzem, jeździł, jak miał nawet 90 lat, to jeździł na ogródek ledwo i karmił koty, czy zima, czy nie zima, czy deszcz, czy plucha. I po śmierci dziadka w zimie stoimy sobie w kuchni i patrzę, kot jakiś patrzy nam się prosto w twarz tam z zewnątrz. I mówię, co to za kot, czyj to kot? No i ona tak była chwilę, poszła. Następnego dnia znowu przyszła. Potem, patrzę, siedzi na płocie z drugiej strony i czeka, więc zaczęliśmy jej wynosić jedzenie. Po czym ona z tego codziennego przynoszenia, dawania jej jedzenia, weszła sobie do nas do domu i się okazało, że jest w ciąży. Mhm. I po miesiącu urodziła kotki w szafie u mojej mamy. Odchowała je, po prostu była ona tak inteligentny, tak mądry kot, no nieziemska po prostu. Odchowała je u nas przez miesiąc, po czym wyszła, poszła do sąsiada i już nigdy do nas nie wróciła. A koty cztery zostały, bo nie potrafiliśmy się z nimi rozstać, bo to była taka miłość i taka więź. Taka historia. Także proszę nie sprowadzać do nas już żadnych zwierząt.
Chciałem powiedzieć, że one i tak się same będą pojawiały.
O nie. Właśnie to jest najgorsze. Zawsze mówimy z Kasią, że gdzieś jedziemy, z moją menadżerką, że gdzieś jedziemy i to zawsze. Albo ptaszek. Ostatnio też ptaszka ratowałyśmy z tej siatki takiej, która jest, żeby kotek był bezpieczny na balkonie i też się zaplątał ptaszek, więc odcinałyśmy z Kasią tą siatkę, ściągałyśmy go, dzwoniłam do mojej kuzynki, która jest weterynarzem, że tam trzeba jajeczko podrobić i mu dać takie ugotowane wody i następnego dnia Kasia zawiozła go do zoo tutaj w Warszawie. Jak ktoś by znalazł ptaszka, to w zoo w Warszawie jest takie miejsce, gdzie je przyjmują, bo to też jest naprawdę trudne czasem, żeby znaleźć takie miejsce. Więc za każdym razem, jak gdzieś jedziemy, to albo kotek, albo piesek, albo komuś się zgubił, albo trzeba gonić jakiegoś, no to jest rzeczywiście dosyć częste. Sami chyba to na siebie sprowadzamy. Albo te zwierzęta wiedzą, że my im pomożemy, no już nie wiem sama. Teraz mamy też takiego kotka, czyli mamy 10 naszych, ale mamy też szarą kotkę. Nie wiemy, od kogo ona jest, nie wiemy, czyja ona jest, ale ona codziennie przychodzi do nas na jedzenie i się łasi i nie wchodzi w ogóle do domu, ale codziennie po prostu jest, u nas się stołuje.
Wiedzą. Ty odniosłaś sukces?
Wiesz co, w takim moim osobistym, mojej osobistej ocenie i wymiarze tego, jak ja oceniam sukces i co dla mnie tym sukcesem jest, to myślę, że tak. Że się nie spodziewałam też. W sensie, że wiem o tym, że dużo pracy włożyłam w tę swoją drogę. Wiem o tym, że dla mnie jest sukcesem już samo to, że my nigdy jakby nie poszliśmy na jakieś muzyczne kompromisy. W sensie zawsze słuchaliśmy głosu swojego serca, chcieliśmy być prawdziwi, tworzyć to, w co naprawdę wierzymy. Oczywiście zagrałam jakieś imprezy czy koncerty, czy nawet jakieś tam utwory kiedyś nagrane, to może nie jestem z wszystkich 100% tak dumna, ale jakby teraz te rzeczy, które współcześnie powiedzmy robimy przez ostatnie parę lat, to ja we wszystkie bardzo wierzę i wiem, że to było prawdziwe i wiem, że to jest coś, co wypływało naprawdę prosto z naszego serca, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale tak jest, że ta muzyka jest po prostu prawdziwa.
A co przed tobą?
Nie wiem, co przyniesie los. Wiem o tym tylko, że zamierzam dalej po prostu pracować nad swoją karierą, nad swoją drogą, inspirować się światem i tworzyć piosenki i śpiewać koncerty. Mam nadzieję, że po prostu jak najdłużej będzie ta nasza dobra pasja trwała, bo znam ten stan I znam to odczucie wewnętrzne i uczucie, kiedy nie ma koncertów, kiedy nie ma pracy, kiedy człowiek w zasadzie czuje się taki trochę bezwartościowy. Wiem o tym, że też może być taki moment w życiu, że nie będzie nikt chciał mnie słuchać i będę musiała znaleźć sobie inną pracę, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, co to mogłoby być, bo całe życie, tak jak mówiłeś wcześniej, poświęciłam temu jednemu jakby kierunkowi i się poświęciłam i studia, i szkoła, i tak dalej. Czasem żałowałam tego, kiedy były trudniejsze czasy, że czemu ja nie zrobiłam niczego innego, czego bym nie poszłam na jakieś inne studia, aczkolwiek oczywiście studia nie gwarantują też sukcesu, absolutnie, ale jednakże nie wyobrażam sobie, co mogłabym robić. Nie wyobrażam sobie siebie jako uczącej osoby. Nie chciałabym nikomu po prostu zaszkodzić. Nie wyobrażam sobie, że miałabym taką świadomość i bałabym się, że właśnie komuś zaszkodzę, a nie pomogę. Więc to na pewno nie jest jeszcze moment na to, żebym ja uczyła. Może kiedyś przyjdzie taki czas, ale nie wiem. Wydaje się, że nie. Więc nie wiem, co mogłabym robić innego, ale zdaję sobie też sprawę, że może przyjść taki moment, że będzie trzeba zrobić coś innego. Dlatego tak bardzo chcę pracować i się skupiać na tym, żeby jednak to, co jest, trwało jak najdłużej, bo to daje mi szczęście, spełnienie.
Zastanawiałaś się kiedyś, jaki jest pomysł na hit?
Nie, w ogóle się przestałam nad tym zastanawiać. W ogóle przestałam się też nad tym skupiać, tak jak kiedyś, że może teraz tą piosenkę zagra radio, a może ona przejdzie te badania i tak dalej. W ogóle nie wierzę za bardzo chyba w te badania i nad tym się zupełnie nie skupiam. Okay. Po prostu zupełnie moja jakby, nie wiem, świadomość i skupienie i energia jest w zupełnie inną stronę. Żebyśmy po prostu tworzyli piosenki, które samym nam będzie przyjemnie grać, w które będziemy w tym pierwszym takim zetknięciu się sami w nie wierzyć. Bo wierzę, że wtedy, kiedy my te piosenki polubimy, to publiczność też je polubi i nam po prostu uwierzy. Mhm. Bo dla mnie zawsze w muzyce, w ogóle w życiu i w ludziach najważniejsza jest prawda, że ktoś jest po prostu, nie udaje. Ja to strasznie wyczuwam w ludziach, jak ktoś udaje i tego nie lubię, bo po co? Mhm. Co udawać kogoś, kim się nie jest. Tak uważam.
Często słyszysz porównania, typu, że ktoś mówi, wow, ona ma głos podobny do tej. Albo wow, ona bardzo przypomina taką i taką.
Wiesz co? Nie. Czasem słyszę na przykład, że a myślałem, że to Doda. Mhm. Ale to właśnie mówię do Kasi, przecież my nie jesteśmy podobne. Kasia mówi, no nie jesteście, ale czasem na zdjęciach może rzeczywiście jest jakieś podobieństwo. To mnie absolutnie nie obraża, no Doda jest piękną kobietą, ale też tego jakby podobieństwa jak dziś chyba nie bardzo widzę. Ale tak to nie, jeżeli chodzi o głos, to nie, oczywiście te porównania, znaczy ktoś czasem podejdzie i mówi, a ty śpiewasz trochę podobnie do Celine Dion, a ty śpiewasz trochę podobnie do Adele, a ty śpiewasz trochę podobnie, nie wiem, do Joss Stone. Są takie, ale to każdy jakoś pewnie subiektywnie gdzieś to czuje i ocenia, ale nie ma jakiejś takiej jednej konkretnej artystki, do której tak bardzo często by mnie na przykład porównywano. To nie. Mhm.
A kim się najbardziej inspirujesz?
Wiesz co, ja zawsze inspirowałam się najbardziej, myślę, że artystkami czarnoskórymi, afroamerykankami, bo gdzieś to śpiewanie ich, ta taka właśnie ta prawdziwość, to takie nasycenie dźwięku i to takie niezastanawianie się właśnie nad tym, co kto sobie pomyśli, tylko tam po prostu pruje i daje prosto ze swojego wnętrza, ze swojego serca, całą siebie sprzedaje, całą swoją emocję, całą tą swoją wewnętrzną jakąś taką, nie wiem, siłę. To po prostu mnie zawsze tak poruszało i tak strasznie mi się podobało. I to właśnie pamiętam, takie jak po raz pierwszy usłyszałam z musicalu Dreamgirls Jennifer Holiday. To po prostu mówię, Boże, jak to w ogóle możliwe, żeby ktoś tak zaśpiewał, no, że po prostu się tak wypruwa, że po prostu tam są emocje, za przeproszeniem, wyżygane na zewnątrz. To jest tak niesamowite. Czy, nie wiem, Kim Burrell, czy Aretha Franklin. Dla mnie to są takie osobowości i takie głosy, które ja po prostu kocham i tak czasem mnie cieszę, jak gdzieś na YouTubie znajdę kogoś właśnie, kto mnie jeszcze tak poruszy. Jest taka artystka Fantasia Barrino, która ma taki specyficzny głos, ale też ona często była zapraszana na takie koncerty tributowe amerykańskich wokalistek i tam zawsze dawała takiego czadu. No po prostu śpiewała właśnie po swojemu, takim też czasem aż nad ekspresją, ale to właśnie ta nadekspresja, ja to dużo używam słowa prawdy, no ale to jakby ta prawda w życiu dla mnie jest tak istotna i tak i w muzyce, i w sztuce, żeby żyć w zgodzie i tworzyć w zgodzie ze sobą i śpiewać w zgodzie z tym, co tam jest w środku, nie zastanawiać się, nie kalkulować. Nie kalkulować, to jest dobre słowo. Mhm. Ale teraz tak naprawdę, jeżeli mogę powiedzieć, to będziesz pewnie pierwszą osobą, której to mówię, że tak naprawdę zrozumiałam, że bardzo chciałabym mieć rodzinę. Mhm. Że tego nie czułam jeszcze do niedawna, a teraz to czuję, że chciałabym mieć dziecko, że chciałabym mieć rodzinę, że chciałabym tutaj jeszcze w tym aspekcie życia się gdzieś spełnić. I nie wiem, czy mi się to uda, czy już nie jest dla mnie trochę za późno. Znaczy niby jeszcze nie, ale już zegar tyka. I ta jednak kobiety mają trochę gorzej w tym sensie, że...
Czas się zmienia też.
Tak. Niestety. Więc tego mi życz.
Jaką byś chciała być mamą?
Bardzo taką otwartą i myślę, że pozwalającą dziecku na wiele. To znaczy, żeby moje dziecko było bardzo kulturalne i grzeczne i nie przeszkadzało, nie wchodziło w rozmowy. Tak jak zawsze mnie rodzice uczyli. Ale jednak chciałabym być taką mamą jak moja mama. Taką, która nam naprawdę... Nie musieliśmy mieć przed nią tajemnic, mogliśmy jej wszystko powiedzieć i ona nas jakby nie oceniała. Mogła wyrazić swoją opinię, ale w zasadzie na wszystko nam rodzice pozwalali i też nigdy nie musieliśmy ich kłamać. I nigdy nie kłamaliśmy, bo po prostu wiedzieliśmy, że oni mają do nas zaufanie i my mamy do nich zaufanie. Mhm. Chciałabym być taką mamą, że moje dzieci będą mi po prostu ufały, a ja będę ufać swoim dzieciom właśnie przez to, że nie ma jakichś zakazów, że jest kultura, jest szacunek, ale uważam, że takie zakazy powodują tylko tyle, że dziecko wtedy właśnie wszystkiego chce spróbować i zobaczyć, bo ktoś mi tego zabrania, to tym bardziej jest to ciekawe. Mhm. Moja mama, pamiętam, że teraz już jest bardziej może nerwowa od paru lat, ale pamiętam, jako dzieci to my mówiliśmy, Boże, jak to jest możliwe, że my mamy taką mamę? Nasza mama jest taka bezproblemowa, w ogóle taka zawsze zadowolona i taka właśnie ciepła i tym wszystkim ludziom pomaga i tym dzieciom pomaga i taka jest po prostu, jak moje rówieśniczki opowiadały, że tam mama czegoś zabrania albo mama nakrzyczała i coś tam, że nie możesz czegoś zrobić, nie możesz gdzieś iść, to ja tego nigdy nie rozumiałam, że moja mama nigdy taka nie była, po prostu nam ufała. Mhm. Miała do nas zaufanie, że nie jesteśmy, że jesteśmy mądrymi dziećmi i po prostu mamy swój rozum, którego używamy.
I byłyście, czy też byliście mądrymi dziećmi?
Nie, wiesz co, wydaje się, że byliśmy, tak. To
nie odwaliłaś żadnego numeru?
Nie, nigdy nie było właśnie, nigdy nie zrobiłam żadnego numeru.
Żałujesz?
Nie. Raz pamiętam tylko, że właśnie w Myszanie Dolnej, jak jeszcze żył mój dziadek, jak byliśmy dziećmi, no to mieliśmy jakąś głupią zabawę, bo tam wtedy jeszcze nie było drogi asfaltowej, tylko były takie kamyczki. I pamiętam, nie wiem, co nam strzeliło do głowy i to było naprawdę nieodpowiedzialne z naszej strony, że tam auta jeździły i wymyśliliśmy sobie, że rzucimy takimi kamieniami w samochód, w szybę. I tak zrobiliśmy. I rzuciliśmy tymi kamieniami, oczywiście szybko rzuciliśmy i uciekliśmy do domu mojej cioci na górę. I ten facet wyskoczył i oczywiście do nas, że gówniarze, że coś tam, przyszedł do domu, a mój dziadek, o, proszę tak nie mówić na moje... I też, pamiętam, stanął w naszej obronie zupełnie też niepotrzebnie, bo tak naprawdę powinniśmy po tyłku dostać za to, ale to pamiętam, że to był taki... że wtedy zachowaliśmy się bardzo kretyńsko. Mhm. Ale to był taki jeden moment, który pamiętam, że rzeczywiście... We mnie został, że to nie było najmądrzejsze. Oczywiście robiliśmy jakieś głupoty, ale to nic takiego wielkiego.
Żyjesz na własnych zasadach?
Żyję na własnych zasadach.
A jakie to są zasady?
Wiesz co? Myślę, że to są zasady takie, przede wszystkim, żeby nie szkodzić innym ludziom. Mhm. Że to są takie zasady, żeby być blisko swojej rodziny, że to są takie zasady, że to, że mam już tyle lat, ile mam, nie znaczy, że muszę, nie wiem, prowadzić zupełnie osobne życie od mojej rodziny. To jest trochę, myślę, że właśnie bycie na moich zasadach, bo dalej jakby jak wracam, to jestem z moją mamą, jestem z moimi zwierzętami, jestem wtedy po prostu szczęśliwa. No i to chyba, że właśnie staram się nie szkodzić innym i że to są moje zasady, że staram się pomagać zwierzętom, to też są moje zasady dla mnie, że po prostu nie przechodzę obojętnie, że jeżeli w ogóle dla mnie jest głupotą, że ludzie na przykład mówią, a to jest mój sąsiad, nie będę się wtrącał, bo będę miał problemy. Nie, właśnie wtrącaj się, jak widzisz, że coś jest nie tak, to mów o tym. Po prostu trzeba reagować. Dla mnie to jest najważniejsze w życiu, to jest najważniejsza zasada, reaguj, nie przechodź obojętnie. I to jest, myślę, że taka moja dewiza życiowa. I zresztą nie tylko moja, ale też mojej mamy. Czasem też może jestem, nie że na nią zła, ale po prostu moja mama... Tego po niej nie odziedziczyłam, bo to odziedziczyłam po tacie, że jestem większym dyplomatą niż moja mama. Moja mama po prostu jedzie, za przeproszeniem, z grubej rury i się nie zastanawia, i się nie hamuje, i się nie blokuje. A mój tata jest osobą taką bardzo wyważoną. Mama tego nie umie, nie potrafi. Więc ja się cieszę, że to akurat mam po moim tacie. Mój brat też. Jesteśmy większymi dyplomatami niż mama. Mama jest w gorącej wodzie kąpana. bardziej.
Tworzysz piosenki tylko dla siebie?
Nie, ale nie, absolutnie. Oczywiście, że zawsze fajnie, jak te piosenki nasze znajdą grono wielbicieli i jeżeli dotrą do naszych słuchaczy albo do nowych też słuchaczy, to zawsze bardzo cieszę, kiedy jest pozytywny odzew, ale w pierwszym takim odbiorze najpierw te piosenki muszą się spodobać mi i ja w nie muszę uwierzyć. Mhm. Po prostu one mi się muszą spodobać, więc można powiedzieć, że w pierwszym tworzę dla siebie i dla mojego brata i jakby tworzymy dla siebie, a potem, kiedy my w to uwierzymy i wiemy, że to jest fajne i że daliśmy z siebie 100%, to wydaje się, że wtedy jest większa szansa, czy jest duża szansa na to, że to po prostu dotrze do ludzi. I ludzie to zrozumieją i pokochają. A jak nie zrozumieją, to chociaż pokochają.
Jak zrozumieją, pokochają i będą chcieli to. No właśnie. Lubisz, jak publiczność tobą śpiewa?
Tak, ale rzadko to się zdarza, bo jednak nasze utwory, wiesz, to nie są takie, mm-hmm, powiedzmy, hitowe, radiowe sytuacje, więc często wydaje się, że ludzie przychodzą z ciekawości zobaczyć, co ta Moś w ogóle śpiewa.
Naprawdę?
No tak mi się wydaje, że często też tak jest, że ktoś tam, a Kasia Moś, no to chodźmy zobaczyć, co ona w ogóle śpiewa. I często mam na przykład też takie jakby pokoncertowe, ludzie podchodzą i mówią, że na żywo to w ogóle, ale super śpiewasz na żywo, że tak jakby, no często też wiadomo, te nagrania jakby no nie oddają w 100% mhm. tego, co, jak śpiewamy, bo to są też inne emocje na żywo. Ten dźwięk jednak jest taki zdecydowanie głośniejszy, bardziej przekonujący. Więc to się często zdarza po koncertach, ale ludzie raczej z nami nie śpiewają. Nie mam takich sytuacji. A marzy mi się to, bo to musi być niesamowite uczucie. Zresztą raz tego doświadczyłam, ponieważ śpiewałam z takimi raperami z Bytomia. I jak Bytomia, ale też na innych koncertach, kiedy mnie zaproszali i akurat mogłam z nimi zaśpiewać, no to akurat te refreny ludzie doskonale znali, więc śpiewali i to było, to wtedy aż człowieka tak po prostu wewnętrznie jakoś to rozgrzewa. No naprawdę, to jest fajne. Mam nadzieję, że kiedyś się doczekam takiej sytuacji, ale też jak się nie doczekam, to też będę szczęśliwa.
Śpiewasz dużo coverów?
Tak, śpiewamy dosyć dużo coverów, no, ale przerabiamy je właśnie pod siebie, a chociaż jak wiadomo, są jakieś imprezy telewizyjne, no to z reguły tam ta warstwa instrumentalna przeważnie jest bardzo podobna, ale jednak tak czy tak w tej warstwie wokalnej staram się dodać swoje 3 grosze i pozmieniać tak, żebym ja się w tym dobrze czuła, poszukać dźwięków, które będą dla mnie takie zaskakujące. Mhm. Po prostu. Mhm. Jakichś takich współbrzmień, które nie będą tak oczywiste, żeby poszukać, żeby też no, jakby nie odśpiewywać, tylko odnaleźć w każdym z utworów cząstkę siebie.
To ładne. To jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i tak jak powiedziałaś, ja ci życzę, żeby to twoje marzenie, o którym powiedziałaś, zostało zrealizowane jak najszybciej.
Dziękuję bardzo.
To chyba ważne, mhm. szczególnie jak się czuje, że się do tego dojrzewa, dorasta, że już się chce.
Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę i całuję wszystkich.
Ja też wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście tutaj z nami. Że doszliście do tego momentu, to jest ten moment, żeby zrobić 2 rzeczy. Po pierwsze, posłuchać nowego utworu Kasi. Po drugie, nauczyć się go na pamięć i zaśpiewać z nią, po to, żeby móc to zrobić w najbliższym koncercie, bo jak sama powiedziałaś, to jest pewnego rodzaju magia. No i pamiętajcie, możecie polubić audycję, możecie polubić, udostępnić ją dalej, no i przede wszystkim zaproście znajomych do tego, żeby też posłuchali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.